Gościem Radia Rodzina jest ksiądz profesor Roman Rogowski, wykładowca teologii dogmatycznej na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kłaniam się Państwu.
Księże profesorze, przygotowałam sobie taki krótki cytacik księdza Jana Twardowskiego i chciałabym, żeby ksiądz profesor odniósł się do niego. Ducha Świętego nigdy nie zobaczymy, ale jak nauczymy się patrzeć, to nieustannie będziemy widzieć skutki jego działania.
Otóż proszę Państwa, po pierwsze, Duch Święty jest tą trzecią osobą boską, która zarówno w przepowiadaniu, jak i w życiu chrześcijańskim nieco została zapomniana. Z tym musimy się pogodzić. Ale to pogodzenie wcale nie znaczy, że tak w przyszłości ma być. Ma być inaczej. Sprawa druga. Jeżeli nieraz nawet słyszę jakieś mówienie czy przepowiadanie o Duchu Świętym, to tak jak w większości przepowiadaniu grozi nam abstrakcjonizm i takie mówienie, że. Natomiast tak rzadko można posłuchać odpowiedzi jak. To, że Duch Święty jest, no to wierzę. Ale jak go mam w ogóle odczuwać? Jak mam w Niego wierzyć, gdzie Go szukać. Tym bardziej, proszę Państwa, że żyjemy w takim okresie, który bywa nazywany, nie wiem czy słusznie, zeświadczeniem. Tym bardziej, że część fizyków zachodnich, oczywiście zachodnich, tak, orzekła, że Pana Boga nie ma, no, między innymi Hawkins. I tu mi się przypomina, proszę Państwa, bardzo piękna scena z jednej opowieści z noweli Jewtuszenki. A mianowicie, kiedy młody inżynier mówi Boha niet, to stary majster mówi ty durak. Ty nie mów, że Boga nie ma. Ty możesz najwyżej powiedzieć, że ty w Niego nie wierzysz. A to jest zupełnie co innego. Otóż proszę Państwa, należałoby tę scenę dedykować tym wszystkim, którzy kwestionują istnienie Boga i automatycznie istnienie Ducha Świętego.
Księże profesorze, mam takie wrażenie, ludzie mają takie wrażenie, że w Kościele katolickim osoba Ducha Świętego zostaje troszeczkę zepchnięta na margines. Gdzieś wywyższa się osobę Boga i osobę Jezusa Chrystusa. Jak ksiądz profesor zapatruje się na to?
Proszę Państwa, od razu powiem, zapatruje się na to bardzo krytycznie, ponieważ i tu sobie nawet, proszę Państwa, żeby nie być gołosłownym, wypisałem sobie pewne takie, no, punkty, tak jak powiedzmy w szkole. Otóż, jeżeli w Dziejach Apostolskich 17 jest mowa, w Nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy, to przede wszystkim należy tę wypowiedź interpretować w sensie pneumatologicznym, czyli w Duchu Świętym żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. Inaczej mówiąc, po zesłaniu Ducha Świętego cały wszechświat, nie tylko Ziemia, o nie, cały wszechświat, jest pełen Ducha Świętego, jest po prostu skąpany w obecności Ducha Świętego. Albo inaczej, jak ja sobie często tak wyobrażam, jak ryba w wodzie, tak w powietrzu, tak ja jestem w Duchu Świętym, bo w Nim żyjemy, poruszamy się, jesteśmy. Ale On także jest ukonkretniony w niektórych momentach, a ukonkretniony jest zwłaszcza w sakramentach, zwłaszcza w sakramencie Chrztu Świętego. Otóż w sakramencie Chrztu otrzymujemy Ducha Świętego, który w nas mieszka, ale proszę Państwa, żeby nie było wątpliwości, 1 Koryntian 6. Ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego. I myśmy w ogóle tak ładnie sobie podzielili człowieka dusza i ciało. Dusza do Boga, a ciało? No właśnie. Nie. To nie jest biblijny podział. Właśnie moje ciało jest świątynią Ducha Świętego. Dalej, jest w Najświętszej Eucharystii, bo, proszę Państwa, bo w momencie konsekracji konsekruje Duch Święty przywoływany w sposób zawsze skuteczny przez celebransa. Nie konsekruje celebrans, nie ksiądz. Konsekruje Duch Święty. Zresztą proszę zwrócić uwagę na samą formułę konsekracji. Dalej, w sakramencie pokuty, proszę zwrócić uwagę, Jana chyba 20. Weźmijcie Ducha Świętego, którym grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Otóż, proszę Państwa, w każdym sakramencie jest obecny Duch Święty. Ale, żeby było jeszcze powszechniej i ciekawiej, to ponieważ Duch Święty jest osobą pochodzącą z miłości Ojca i Syna, Dlatego też miłość na tym świecie jest uobecnianiem Ducha Świętego. Przy czym od razu sobie, proszę Państwa, powiedzmy miłość Boga i miłość człowieka. Ponieważ jak pisze święty Jan w swoich listach, kłamcą jest ten, który twierdzi, że Boga kocha, którego nie widzi, jeżeli bliźniego, którego widzi, nie kocha. Ja przyznam się szczerze, mnie zawsze, tak mówiąc trochę wulgarnie, wkurza sytuacja, kiedy ktoś powołuje się na miłość do Boga, a jednocześnie darzy prawie co drugiego człowieka, jeżeli nie nienawiścią, to w każdym razie jakąś obojętnością, brakiem życzliwości. To, co w tej chwili na przykład mamy w polityce niektórych partii politycznych. I wreszcie, proszę Państwa, no właśnie, jeżeli moje ciało jest świątynią Ducha Świętego, to ono zmartwychwstanie, właśnie moje ciało, tak. I dlatego też, proszę Państwa, no niestety, ale palenie zwłok uważam za występek przeciwko Ewangelii, przeciwko Biblii. W Biblii wyraźnie powiedziane, jesteś prochem i w proch się obrócisz, a potem według Nowego Testamentu zmartwychwstaniesz. Nie ma mowy, jesteś popiołem i w popiół się obrócisz. Tym bardziej, że dla naszych starszych braci w wierze, Żydów, palenie zwłok, czyli kremacja, no niestety kojarzy się z Auschwitz. I to wyraźnie się kojarzy. Są też przeciwnikami. A największymi przeciwnikami, proszę Państwa, palenia zwłok ludzkich są nasi bracia ze wschodu, prawosławni. Tak, oczywiście. Prochem jesteś, proch się obrócisz. A dlaczego? Dlatego, że we mnie, w moim ciele mieszka Duch Święty, który sprawi, że kiedyś to moje biedne ciało przemienione w proch powstanie z martw. I wreszcie, proszę Państwa, ostatnia rzecz. Kiedyś Jezus sformułował jedno ze swoich przykazań. Bądźcie roztropni jak węże. A roztropność jest kwestią mądrości życiowej, mądrości praktycznej. I właśnie, Duch Święty jest źródłem tego daru, daru mądrości. Tym bardziej, że tej mądrości tak na co dzień, tej roztropności jest nam szalenie potrzeba. I dlatego trzeba się modlić. Proszę Państwa, no chociażby w takiej sytuacji bardzo takiej prostej, nie wiem, byśmy gdzieś wyczytali, dzieląc życie, modlitwa i praca. Jedni się modlą, drudzy harują. A tymczasem, według świętego Pawła, 1 Koryntian 10, czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko czyńcie na chwałę Bożą. Co to znaczy? To znaczy, proszę Państwa, że praca, jakakolwiek ona jest, dalej, czy picie, czy jedzenie, staje się modlitwą i to modlitwą najwyższej rangi, modlitwą uwielbienia. A w liście do Kolosan święty Paweł nawet mówi, że cokolwiek robicie, dziękujcie Bogu przez Jezusa Chrystusa. A zatem moja praca, moje zajęcia, najbardziej prymitywne, najbardziej powszechne, mogą się przekształcać w wielką modlitwę dziękczynienia. Uwielbienie i dziękczynienie, najwyższe formy uwielbienia Boga, ale to wszystko dzięki Duchowi Świętemu, który nam pomaga zrozumieć Biblię, zrozumieć Słowo Boże, a potem to wszystko próbować wcielać w życie. A zatem, a mi się marzy kurna chata, jak śpiewano w kabarecie wrocławskim, a mnie się marzy, proszę Państwa, żeby ten Duch Święty był dla nas naprawdę osobą boską, która nam towarzyszy w każdym dniu.
Księże profesorze, jak w kościele pierwotnym obchodzono pięćdziesiątnicę? Z tego co wiem, było bardziej huczniej, bardziej celebrowano tą osobę Ducha Świętego.
Proszę Państwa, tak, historycy bibliści twierdzą, że zesłanie Ducha Świętego było obchodzone na równi z Paschą, a więc ze świętem numer jeden. Ale dlaczego? Z bardzo prostej przyczyny, ponieważ spełniła się obietnica Jezusa. Jeżeli odejdę od was, zaślę wam Ducha Pocieszyciela. A w tych czasach ten Pocieszyciel naprawdę był potrzebny. Tak samo, proszę Państwa, jak i dzisiaj jest potrzebny.
Jaką rolę odgrywa dziś Duch Święty w Kościele katolickim?
Można by na ten temat zrobić kilka wykładów, ale Duch Święty między innymi, bo oczywiście od razu się zastrzegam, jest źródłem charyzmatów. A charyzmaty są to łaski, a może inaczej, charyzmaty są to powołania połączone z łaską, do wykonywania w Kościele i w ogóle, nie tylko w Kościele, nie, w świecie, różnych funkcji społecznych, duchowych, no różnych funkcji. Bo proszę Państwa, jeżeli nagle do mnie przychodzi młoda dziewczyna i chce się poświęcić takiemu posłannictwu w postaci opieki nad chorymi, to dla mnie jest to objaw Świętego Ducha, który natchnął tę dziewczynę. Bo faktycznie, jeżeli ona dzisiaj w dzisiejszych czasach dosyć obojętnych deklaruje swoją gotowość do tego rodzaju czynności, to na pewno jest to objaw charyzmatu. Proszę Państwa, charyzmatem jest także, wbrew temu, co twierdzą niektórzy wielebni, charyzmatem jest macierzyństwo. I dlatego po raz już chyba piąty czy szósty powtarzam. Gdyby to ode mnie zależało, to matkę kilkorga dzieci, dobrze wychowanych, ogłaszałbym błogosławioną bez procesu beatyfikacyjnego. Bo proszę Państwa, ile miłości musi włożyć taka kobieta, żeby nosić to dziecko pod sercem, potem w bólach urodzić, potem się opiekować, nie śpiąc często po nocach, a potem obdarzać troską, kiedy to dziecko dorasta. No sama miłość, a jeżeli miłość, no to Duch Święty.
Proszę księdza profesora, proszę powiedzieć, jak porównać dwie rzeczywistości odczuwania osoby Ducha Świętego w Kościele Wschodnim i w Kościele Zachodnim?
Proszę Państwa, nie wiem, no może kogoś zgorszę, ale uważam, że pewne prawdy ewangeliczne są głębiej przeżywane u naszych braci prawosławnych, aniżeli w moim Kościele katolickim. Ale dlaczego? Może z bardzo prostej przyczyny, ponieważ Kościół katolicki, zwłaszcza na Zachodzie, za bardzo skorzystał z dywagacji filozoficznych. Na przykład podział łaska i ciało, ciało i łaska. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, będzie zbawiona dusza moja. Przepraszam bardzo, ja nie jestem duszą, a będę zbawiony cały. Ale to jest, proszę Państwa, rezultat wpływów zachodnich filozofów, no niestety między innymi świętego Tomasza, który ma na bardzo duże zasługi dla myśli chrześcijańskiej, ale z drugiej strony zaciążyło to na samym takim aspekcie ewangelicznym. Otóż, gdy chodzi o prawosławie, to rzeczywiście niektóre prawdy są głębiej przeżywane aniżeli u nas, a jedną z takich prawd jest prawda o Duchu Świętym, tak? Poza tym, proszę Państwa, jeżeli już jestem przy głosie, to powiem, że w klasycznej ikonografii prawosławnej nie wolno malować Maryi bez Dzieciątka Jezus, ponieważ jej największym przywilejem jest macierzyństwo Boże, a nie dziewictwo. To, co u nas się zakorzeniło i nawet, proszę Państwa, no niestety, znalazło się w dawnych wydaniach Pisma Świętego, w liście do Koryntian, 1 Koryntian 7, wyższość dziewictwa nad małżeństwem. Gdzie oni to przeczytali? Owszem, tam święty Paweł pisze o pewnej sytuacji takiej praktycznej, kiedy kobieta bardziej, powiedzmy, w małżeństwie dba o męża, aniżeli o Pana Boga, ale to są motywacje czysto prakseologiczne, techniczne, a nie teologiczne. O wszystkim decyduje co? Miłość. A jeżeli miłość, to Duch Święty.
Według niektórych koncepcji teologicznych zesłanie Ducha Świętego, uroczystość zesłania Ducha Świętego wiąże się z początkiem Kościoła.
Otóż, proszę Państwa, jest to pewne uproszczenie, ponieważ Pan Jezus Chrystus, nasz Pan, wcielony Syn Boży, zakładał ten Kościół przez całe swoje życie. Natomiast można uważać zesłanie Ducha Świętego za taki finalny moment, kiedy ten Kościół obdarzony mocą, światłem, mądrością, miłością Ducha Świętego poczuł się sobą, no i zaczął działać i działa do dzisiaj. A jak on dzisiaj działa? Proszę Państwa, to już inny temat.
Zesłanie Ducha Świętego kończy okres wielkanocny. W Kościele katolickim rozpoczyna się okres zwykły. Jak ludzie w tym momencie mają postępować? Gdzie mają uobecnić osobę Ducha Świętego?
No proszę Państwa, właśnie. Piękne uroczystości zesłania Ducha Świętego się skończą. Potem jest okres zwykły w liturgii, ale jest to okres ciągle ciągłej obecności Ducha Świętego w naszym życiu. A więc w Nim żyjemy, poruszamy się, jesteśmy. Dalej, każdy z nas ochrzczony jest żywą świątynią Ducha Świętego. Dalej, spotykamy Go w sakramentach, zwłaszcza w chrzcie, Eucharystii i pokucie, ale we wszystkich. Dalej, realizujemy Go w miłości Boga i w miłości drugiego człowieka. No i na koniec, wszystko mija, nawet najdłuższa żmija, jak śpiewał Stachura. Umrzemy, ale zmartwychwstaniemy. Dzięki czemu? Dzięki Duchowi Świętemu, który w nas mieszka.
Dziękuję ślicznie księdzu profesorowi za rozmowę. Gościem Radia Rodzina był ksiądz profesor Roman Rogowski, wykładowca Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Szczęść Boże!
Szczęść Boże, dziękuję serdecznie za cierpliwość.